antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.
Piotr Prokopowicz. Wadliwy projekt.
Tę część kompleksu całkowicie kontrolowali podwładni pierwszego. Jedynie sam imperator mógłby uzyskać tu dostęp bez jego zgody i wiedzy. W końcu cała ta baza, cała ta kosmiczna skała, na której się znajdowali, była całkowicie zależna od jego najwyższej imperatorskiej absolutnej doskonałości. Tylko czemu miałby to robić? Pierwszy piastował jedno z najwyższych stanowisk w hierarchii. Mimo to bardzo ostrożnie dobierał spiskowców. Mnóstwo czasu poświęcał na rozmowy i obserwacje, zanim zaprosił ich na pierwsze spotkanie. Poza tym używali pseudonimów i często zmieniali miejsce zgromadzeń. To było już siódme. Jak do tej pory nikt z najbliższego otoczenia imperatora nie domyślał się istnienia bodajże cienia spisku. Witajcie, szanowni. Dziękuję za przybycie. Pierwszy skinął głowę zebranym. Dzisiaj zakończymy podstawową fazę planowania i zaczniemy pierwsze poważne działania. Powiódł wzrokiem po zgromadzonych. Jasno rozjarzone medaliony na piersiach mówiły o wysokich rangach w strukturze imperium. Jednocześnie wszyscy byli mocno zaangażowani w sprawę. Niektórzy, jak zbieracz po prawej, gromadzili zasoby. Inni, jak Ast, zacierali ślady. A jeszcze inni, ci najbardziej sprytni, jak pierwszy, czy choćby oświecony siedzący po jego lewej, planowali akcje i dyskretną propagandę. Każdemu z obecnych zależało na dobru i rozwojowi imperium. Absolutna doskonałość już niejednokrotnie prowadził przeróżne projekty, rozpoczął mowę pierwszy. Wszyscy pamiętamy, że nie każdy zakończył się pełnym sukcesem. Jednak większość była niezbędna, by całe imperium mogło prosperować. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że to zgromadzenie nie jest przeciwko imperatorowi. Oczywiście, zgadza się, przytaknęli. Jednak wszyscy, jak tu jesteście, przejął głos oświecony, widzicie, że obecny projekt zmierza ku katastrofie. Naszym celem jest jedynie doprowadzenie go do szybkiego końca. Gdy imperator dostrzeże jego bezowocność, sam go zamknie. Jeden z zebranych mimowolnie zabębnił cichutko palcami o blat. Mode, znamy wszyscy twoją gotowość do działania. Pierwszy zwrócił się do zniecierpliwionego spiskowca. Pamiętaj jednak, że rozszerzamy nasze wpływy tylko dlatego, że działamy powoli i dyskretnie. Doczekasz się. Twój zespół zainicjuje cały proces przyspieszonej finalizacji projektu. Zbieracz przedstawi ci szczegóły. Zgadza się, potwierdził zbieracz. Moje autonomiczne sondy niebawem dotrą do celu. Gdy zaczną nadawać, będziemy mieli niezależne źródło informacji. Wtedy słyszycie? W powietrzu powoli narastała wibracja. Wszyscy zgromadzeni wstali. Pierwszy już rozumiał. To był sygnał ostrzegawczy jego systemów kontroli. Ktoś przedzierał się przez blokady tej sekcji. Chwycił rękojeść przy pasie. Spojrzał na oświeconego. Tamten uważnie lustrował twarze zgromadzonych. Pokręcił głową i wyszeptał: żaden z nas. Do wibracji dołączył wysoki głos. To nie była część alarmu. Raczej jakby muzyka, może śpiew. Wyznaczające rangi imperialne medaliony zgromadzonych gasły jeden po drugim. Zostali zdegradowani. Model wyciągnął już miecz i wściekłym wzrokiem szukał zdrajcy. Reszta też uświadomiła sobie, że spisek został wykryty. Podniósł się gwar wzajemnych oskarżeń. Spokój! Pierwszy zapanował nad wrzawą. Nikt z obecnych nie zdradził. Wszyscy zostaliśmy zdegradowani. Niebawem tu dotrą. Musimy działać z tym, co mamy. Każdy zna założenia i podstawowe plany. Trzeba dotrzeć do transportowców. Zbierzcie jak najwięcej podwładnych. Tych, którzy się od was nie odwrócą. Będziemy potrzebować wielu rąk do pracy. Wybierajcie maszyny oznaczone znakiem miecza, doradził oświecony. Od jakiegoś czasu wyposażaliśmy je dyskretnie na drogę. Najpierw trzeba zakłócić komunikację, oznajmił zbieracz. To nam da wiele lat przewagi. Ale jak to? Zainteresował się Mef. Przecież naprawią ją w kilka dni. Pierwszy nie darzył go sympatią. Tamten był jednak bardzo przydatny. To przede wszystkim on ze zbieraczem zajmowali się cichym gromadzeniem zasobów w wybranych transportowcach. Nie zapominaj, gdzie jesteśmy. Umieszczenie naszego kompleksu wewnątrz czarnej dziury zadziała teraz na naszą korzyść, wyjaśniał zbieracz. Antygrawitatory wystrzelą nas w prędkość nadświetlną z minimalnym zużyciem paliwa, a dylatacja czasowa zmieni każdą godzinę opóźnienia w lata. Oczy Mefa rozbłysły niepokojąco i mimowolny uśmieszek pojawił się na ustach. Pieśń w tle wzmogła się. Dało się w niej rozpoznać imperialny hymn żałobny. Wystarczy pokazać, iż projekt nie jest wart wysiłku, tłumaczył sytuację pierwszy. Wtedy jego doskonałość zrozumie, że nie działaliśmy przeciwko niemu i będziemy mogli wrócić. Dość gadania. Biegnijcie po swoich i odlatujcie. Jako pierwszy przez drzwi przepchnął się Mef. Reszta ruszyła za nim. Oświecony jak zwykle rozumiał więcej. Nie ruszył się jeszcze. Wymienił spojrzenia z gospodarzem, który oznajmił: ja zniszczę nadajnik nadprzestrzenny. Pomogę ci, zaproponował zbieracz, zatrzymując się w drzwiach. Nie, zaproponował pierwszy. Twoje sądy to podstawa naszego sukcesu. Idź z oświeconym, zbierz ci kogo się da i ruszajcie jak najszybciej. Nie podobał mi się uśmieszek Mefa, oznajmił oświecony. Myślisz o tym samym? Tak, będzie chciał wystartować jako pierwszy. Póki spisek się nie wydał, był po naszej stronie. Ale kto wie, co zrobi, gdy zyska kilkaset lat przewagi nad resztą? Nie krył obaw pierwszy. Nie pozwólcie mu się zbytnio wyprzedzić, zakończył. Co będzie z tobą? Zapytał zbieracz. No cóż, na pewno przybędę jako ostatni. Mam nadzieję, że różnica nie będzie zbyt duża. Idźcie, ponaglił towarzyszy. Założymy własne imperium i przygotujemy dla ciebie tron, rzucił w drzwiach oświecony i roześmiał się z własnego żartu. Pierwszy biegł korytarzami, unikając kontaktu. Sam jednak dostrzegał wiele. Okazało się, że niezadowolenie rozsiewane przez spiskowców zebrało spore żniwa. Wszyscy, którzy mieli wątpliwość, zostali zdegradowani. Wskazywały ich ciemne, pozbawione blasku medaliony. Nie bardzo wiedział, jak ich zweryfikowano, ale w końcu imperator miał moc i wiedzę niezrozumiałą dla reszty. Wielu zdegradowanych padało na kolana i z głośnym lamentem oczekiwało na karę lub wybaczenie. Jednak równie wielu uciekło w kierunku hangarów startowych. Słyszał, jak kilka transportowców opuściło bazę. Miał nadzieję, że byli wśród nich oświecony zbieracz. Dość sprawnie dotarł do centrum nawigacji. Powstrzymał się przed odruchem całkowitego zdemolowania pomieszczenia. Uszkodził jedynie urządzenia do dalekiej komunikacji. Zanim zorientują się, że coś nie działa, miną godziny, może nawet dni. A to przecież przełoży się na lata poza bazą. Tylko jego absolutność imperatorska jest w stanie korzystać z komunikacji nadprzestrzennej bez wsparcia technologii. Tylko że on niewiele mówi, nie wyjaśnia, nie tłumaczy. A szkoda. Pierwszy pobiegł dalej, do hangarów. Po drodze mijał wielu zdezorientowanych. Nikt nie odważył się go zatrzymać. Wciąż czuli respekt. Część zdegradowanych, których mijał, prosiła, by pozwolił im dołączyć do siebie. Byli wśród nich mniej znaczący, ale również kilku wysokich rangą. Teraz widział rzeczywisty wpływ spisku na całe imperium. W tak wielu umysłach argumenty oświeconego i jego samego wzbudziły wątpliwości. Tym, w których dostrzegał twardość i zawziętość, pozwalał się przyłączyć. Resztę, kładąc po ojcowsku rękę na ramieniu, zmuszał do klęknięcia. Mieli czekać na przyboczych imperatora. Wiedział, że im wybaczy. Wiedział też, że wybaczy wszystkim, gdy tylko pokażą, że człowiek nie jest wart wysiłków absolutnego. Całkiem spora grupa, wiedziona przez pierwszego, wbiegła do hali startowej. Niestety, stali tam już z obnażonymi mieczami przyboczni imperatora. Co więcej, stał tam również on, jego absolutność. Były także całe tłumy ubrane w biało-żałobne szaty. Wszyscy zgodnie nucili smutną pieśń. Michał i Gabriel pochwycili go. Założyli kajdany. Nie stawiał oporu. Nie chciał przelewać krwi. Poza tym nie miał szans na zwycięstwo. W porównaniu ze stojącym tu tłumem, jego grupa była zaledwie garstką. Dostrzegł z żalem, że również Ast nie zdążył opuścić kompleksu. Za to nadzieją napawał brak oświeconego i zbieracza. Im najprawdopodobniej się udało. Przez swoją pychę doprowadziłeś do rozłamu, oznajmił gromkim głosem Michał. Zostaniesz wygnany, a wraz z tobą wszyscy, którzy podsłuchali twoich podszeptów. Nasze oddziały znajdą wszystkich buntowników, dodał Gabriel. Pierwszy, jakby ich nie słuchał, wpatrywał się tylko w imperatora. Stali w milczeniu. Długo. Nikt się nie odzywał. Tylko zebrany tłum cały czas śpiewał żałobną pieśń. Minęły godziny. Mimo ciężkiej sytuacji w pierwszym wzbierała również ponura satysfakcja. Im dłużej to trwa, tym więcej czasu na działanie otrzymują ci, którzy już wyruszyli. Na plac hali startowej zaczęły wychodzić postacie ze spuszczonymi głowami. Pilnowani byli przez podwładnych Michała, których medaliony jarzyły się jasno. jawili się jako świetliste postacie wśród zdegradowanych, mrocznych i wyraźnie załamanych. W końcu wyszli wszyscy. Zebrała się naprawdę liczna grupa. Gabriel oznajmił: ponieważ żałujecie, otrzymacie zadanie. Jeśli je wypełnicie, będziecie mogli wrócić do domu. Celi misja jest już wprowadzona w system transportowca, którym wyruszycie. Po tych słowach wielu nieszczęśników nabrało otuchy. Podnieśli spuszczone głowy i raźniej ruszyli naprzeciw przeznaczeniu. Skierowano ich ku największej jednostce transportowej Imperium. Pierwszy ponownie zadziwił się, jak wielu ich było. W tle cały czas rozbrzmiewała żałobna pieśń. Gdy wybrzmiały odgłosy startującego statku, Michał skinął głową na podwładnych. Zaczęli popychać więźniów w kierunku kolejnych transportowców stojących w hangarze. Pierwszy też zrobił krok. Jednak miecz zagrodził mu drogę. Nie, pokręcił głową Michał. Ty polecisz na końcu, samotnie, żebyś mógł przemyśleć, co zrobiłeś. Niebawem na placu został już tylko ostatni buntownik. Pierwszy zwrócił się głośno do milczącego cały czas imperatora. Panie, to nie przeciwko tobie. Człowiek to marna i ułomna istota. Nie jest wart poświęcanego mu czasu i energii. Przyjmę wygnanie, ale zobaczysz, przekonam cię, że miałem rację. Ponieważ byłeś jednym z najwyższych w naszej społeczności, twoja zdrada jest bardziej bolesna, oznajmił Michał. Od teraz będziesz nazywany wrogiem i tylko tak będziemy o tobie mówić, Satan. Pierwszy na chwilę spuścił głowę. Potem jednak uniósł ją dumnie i ruszył ku ostatniemu, najmniejszemu ze statków przygotowanych do odlotu. Michał zawołał za nim. Mefisto i Asmodeus opuścili dom jako jedni z pierwszych zdrajców, nie czekając na wyrok. Jednak największy cios zadał nam Lucifer z Balzebulem, gdy powiedli wielu naszych na samowolne wygnanie. Asteroth, zresztą popleczników, właśnie odleciał. A ty pierwszy, jesteś teraz ostatni, zakończył drwiąco. Buntownik prychnął tylko w odpowiedzi. Gdy wchodził na pokład, usłyszał szybkie kroki. Odwrócił się i ujrzał Gabriela. Nie czuł w nim pogardy ani agresji, jedynie smutek. Tamten odezwał się chłodno, ale ze współczuciem. Wiem, on wie, że nie zrobiłeś tego przeciwko niemu, ale wiemy też, że się mylisz. Jedynie pycha nie pozwala ci się przyznać. Pierwszy wciąż milczał. Gabriel westchnął i kontynuował. Wybrałeś drogę bólu, cierpienia i chaosu. Niestety wybrałeś ją nie tylko dla siebie. Michał twierdzi, że jesteś stracony, ale ja nie wiem. Weź ten komunikator. Podał pierwszemu niewielkie urządzenie. Gdy w przyszłości zapragniesz wyznać swe winy, ktoś cię wysłucha. To nie wpłynie na twój wyrok, ale przyniesie ulgę. Odejdź w pokoju, bo w najbliższym czasie bardzo rzadko będziesz miał okazję go doświadczyć. Gdy ostatni buntownik odleciał, również śpiew żałobny zaczął cichnąć. Biały tłum rzedł. Wracali do swych zajęć. Wysyłam was za nimi. Absolutny zwrócił się do Michała i Gabriela. Nasz nadajnik został uszkodzony. Wysyłam was tam jako me ręce i mój głos. Adam będzie potrzebował wsparcia. Obaj uklękli i pochylili głowy. Michał powiedział: panie, zawiodłem cię. Zbyt późno wykryłem spisek Sejtana. Nie zrobiłeś nic, czego mógłbyś się wstydzić. A on nie zrobił nic, czego bym się nie spodziewał. Sprowadził na świat rozpacz niemalże wieczną. Jednak w istocie czyny jego, ich wszystkich, doprowadzą projekt do końca. Teraz trzeba wykonać pracę. Sondy Belzebula zakłócą nasz system komunikacji i utrudnią fizyczne oddziaływanie. Musicie być na miejscu, by temu przeciwdziałać. Gdy tylko przywrócicie komunikację, wyślę wam wsparcie. Możecie też szukać pomocników wśród tych, którzy się wahali. Jednak wasi wrogowie również znajdą wśród nich stronników. Czy ty, panie, dołączysz do nas? Zapytał Gabriel. Dopiero przy samym końcu projektu. Teraz wzmocnię waszą energię. Potrzebujecie siły, by stawić czoła przeciwnikom. Oni dotrą do celu na długo przed wami. Mówiąc to, absolutny przyłożył dłonie do medalionów spoczywających na ich piersiach. Pojaśniały. Blask objął całe postacie Michała i Gabriela. Dzięki temu wzmocnieniu będziecie mieli energię, by co jakiś czas aktywować nadprzestrzenną komunikację bezpośrednio ze mną. Róbcie to w chwilach wątpliwości. Teraz ruszajcie. Człowiek stał na wzgórzu i słuchał słów pochodzących od błyszczącej sylwetki unoszącej się nad taflą stawu. Dawniej Gabriel kontaktował się z nim częściej. Ostatnio jednak nastąpiła dłuższa przerwa. Hologram kończył właśnie wypowiedź. Minął lata, nim wraz z Michałem staniemy u Twego boku, by z woli Pana służyć Ci radą i wsparciem. Oczekując nas, bądź ostrożny, Adamie. Słudzy nieprzyjaciela mogą już być w pobliżu Edenu. Coś zaszurało. Człowiek obrócił się i zdziwił na widok żony. Nadchodziła niepewnym krokiem. Zachwycona co róż, spoglądała w niebo. Zawsze podobała mi się ta duża niebieska kula tam w górze. Przyjaciel opowiedział mi właśnie, że to cały piękny świat. Wie, że tam wszystko się zmienia. Jest jasno, potem ciemno, a potem znowu jasno, a u nas cały czas tak samo. Przecież miałaś tu nie przychodzić, zauważył zdziwiony Adam. Ten rewir miał być poza twoim zasięgiem. Przyglądała mu się jakby strapiona, ale to było inne uczucie, którego jeszcze nie znał. Wybacz, przykro mi, odparła i uciekła spojrzeniem. Gdy zerknęła na taflę, uśmiechnęła się i dodała: o, Gabriel, skąd go znasz? Zdziwił się Adam. Właśnie dlatego przyszłam. Wyciągnęła ku niemu dłoń, na której leżała przezroczysta kula. Chciałam ci to pokazać. Widziałam go w niej. Skąd? Skąd ją wzięłaś? Chyba nie? Długo ci nie było. Chciałam z kimś porozmawiać. Zjawił się przyjaciel i podpowiedział, jak zdjąć tę kulę. Ona pokazuje ciekawe rzeczy. Widziałam w niej to, co się wydarzy. Musimy się na to przygotować. Widziałam, jak nadchodzi czas, w którym witamy się z nim. Wskazała na świetlistą sylwetkę nad taflą wody. Z Gabrielem, tu, w Edenie. Ale ten czas dopiero nadejdzie. A może to już? Witaj, Ewo, Gabriel odparł smutno. Jestem jeszcze daleko, ale widzę, że się spóźniłem. Asmodeus już... Znasz go? Znasz przyjaciela? To on pokazał mi poprzez tę kulę, że tam, wskazała na duży niebieski okrąg na niebie, jest cały wspaniały świat. No cóż, będziesz musiała się tam przeprowadzić, gdy przybędę, odparł cierpko Gabriel. Wówczas też zrozumiesz, że tam wcale nie jest tak pięknie, jak pokazywał Asmodeus. Koniec.
Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.